O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Ciężko będzie mi uwierzyć, jeśli ktoś ze słuchaczy nie oglądał filmu pod tytułem Obecność 2. Druga część uniwersum przeraża między innymi przez charakterystyczną postać zakonnicy, demona o imieniu Valak. Witam i pytam, czego dusza pragnie? Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. Na wstępie chciałam Wam podziękować za postawione wirtualne kawy oraz inne wsparcie finansowe, ponieważ dzięki nim mogę nareszcie mówić do Was z innego, lepszego mikrofonu. Dajcie znać, czy słyszycie różnicę. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że to jeszcze mocniej umili Wam słuchanie nowych odcinków. Dziś opowiem Wam, kim, a raczej czym jest prawdziwy Valak, który w filmie nękał rodzinę z londyńskiego Enfield. Jeśli więc jesteście ciekawi tej niezwykle mrocznej historii, to już nie przedłużając, zapraszam do słuchania. Valak, znany także jako Volak, Valac, Valu, Valak, Volach, Kolor czy Dolas, w rzeczywistości nie przybiera postaci zakonnicy. Co więcej, nawet nie posiada żadnych cech z nią wspólnych. Jak wiadomo, Valak to demon. W demonologii opisywany jest jako mały cherubinek ze skrzydłami, dosiadający dwugłowego smoka. Wygląd ma więc znacznie odbiegający od tego przedstawionego w filmie. Demon ten znany jest jako prezydent piekieł, mający pod sobą od 30 do 38 legionów demonów. Dlatego nie powinien nikogo zwieść jego niepozorny wygląd. Valak jest bardzo manipulujący i przebiegły. Wierzy się, że posiada moc przepowiadania, gdzie kryją się pradawne skarby, aby wzywający mógł się wzbogacić. Co więcej, z natury nie jest on skłonny do opętań i nie stara się pozbawić życia osoby, która go wywołuje. Pamiętajmy jednak, że jest to demon, więc żadne wywoływanie ani inne, nawet określane jako zabawa czynności, nie powinny mieć miejsca. Nieumiejętne przywoływanie duchów, demonów i innych istot nie z tego świata często kończy się tragicznie. Ale jak w ogóle odkryto Valaka? Skąd się wziął i kiedy po raz pierwszy człowiek miał z nim do czynienia? Valak po raz pierwszy opisany został już w starożytnej mitologii. Księgi magii, zwłaszcza Mały Klucz Salomona, zwana również Lemegetonem, opisuje postać Valaka właśnie jako małego chłopca o niewinnych oczach i anielskich skrzydłach. Sama księga to anonimowy grimoire, opisujący duchy, demony i anioły oraz sposoby na zmuszanie ich do posłuszeństwa. Mały Klucz Salomona to jedna z najbardziej znanych ksiąg demonologicznych. Niektórzy uważają, że autorem księgi jest sam król Salomon. Jednak kłóci się z tym fakt, że w jego czasach wiele z tych postaci nie było jeszcze znanych. Lemegeton podzielony jest na 5 części, z czego pierwsza część to tak zwana Goetia. W niej opisano demony, które król Salomon ujarzmił, a następnie zaklął w specjalnym mosiężnym naczyniu, aby od tej pory były posłuszne każdemu, kto je wywoła. Demonów tych jest 72, a na 10 od końca jest nie kto inny, a Valak. Przywódca piekielny, którego przywołać można jedynie za pomocą specjalnej pieczęci, niekiedy opisywanej jako wykonaną z rtęci, innym razem jako mieszaniny srebra i rtęci lub miedzi i srebra. Planetą przypisaną do tego rodzaju demona, czyli przywódcy, zwanym też prezydentem, jest Merkury. W astrologii Merkury odpowiada między innymi za dar przewidywania, a taką cechę posiada właśnie Valak. Przewiduje i przekazuje wywołującemu, gdzie znajdują się ukryte skarby z całego świata. Co ciekawe, Valak posiada także moc pozwalającą mu panować nad wężami, a każdy, kto postanowi go przywołać, również takową moc posiądzie. Demon ten potrafi też wskazać, gdzie znajduje się najbliższy wąż. Posiada nieograniczoną wiedzę na temat astronomii i potrafi wskazywać położenie planet na nocnym niebie. Według Goecji Salomona, Valak to duch 60 sekund. W 1599 roku Mały Klucz Salomona wpisano na listę ksiąg zakazanych przez Kościół, uważając, że księga jest całkowicie odrażająca i heretycka. Co nie oznacza, że duchowni nie mieli owej księgi w swoim posiadaniu, gdzieś głęboko ukrytych w komnatach, ponieważ w tamtym czasie była to księga bardzo popularna i pociągająca dla wielu osób. Co ciekawe, Mały Klucz Salomona nie jest jedynym dziełem, w którym poruszany jest temat Valaka. Można znaleźć o nim wzmianki także w zapiskach Thomasa Ruda, nazywającego go Valu, Pseudomonarchii Demonium Johna Wyera jako Valaka, w Liber Officiorum Spiritum, nazywając go Color i Dolas, oraz w Minish Manual of Demonic Magic jako Volach. Jeśli chodzi o wzmianki o pojawieniu się Valaka wśród ludzi, to najczęściej można przeczytać o rumuńskim klasztorze znajdującym się w Transylwanii, zwanej też Siedmiogrodem. Opactwo zbudowane na planie krzyża od zawsze uważane było za nawiedzone. Kyrca, bo tak nazywa się klasztor, zbudowany został w 1200 roku. Podczas najazdu mongolskiego w 1241 roku mocno ucierpiał i od tego czasu remontowano go kilkunastokrotnie. Klasztor nazywany jest nawiedzonym opactwem i mówi się, że zamieszkują go duchy. Zbudowany przez cystersów, zwanych również benedyktynami, zyskał takie miano wieki temu, kiedy to zakonnicy skarżyli się na samoistne drżenie krzeseł, cienie, dziwne dźwięki i uczucie bycia obserwowanym. Poza tym można było słyszeć drapanie w ściany, uderzenia, a zjawiska te najmocniej były odczuwalne w podziemiach. Co ciekawe, już od 1500 roku zakon nie był czynny, a do dziś zachował się jedynie budynek kościoła, z czasem zamieniając się na kościół ewangelicko-luterański. Stało się tak za sprawą węgierskiego króla Macieja Korwina, który w 1474 roku wygnał mnichów z opactwa, zajmując teren. mnisi, którzy spodziewali się w bliższej lub dalszej przyszłości tego typu najazdu, lata wcześniej rozpoczęli budowę podziemnego tunelu prowadzącego z klasztoru do rzeki Olt, przy brzegu której sumowali swoje łodzie. Podczas wygnania uciekli tunelem i odpłynęli z dala od opactwa. W czasie prac nad tymże tunelem mnisi doświadczali największej liczby zjawisk paranormalnych. W związku z tym, że teren opactwa od wieków przyjmował w swoich murach mnichów, nic dziwnego, że przywiązani do tego miejsca odwiedzają je również po śmierci. Mówi się, że biali mnisi, gdyż tak również nazywano benedyktynów, prowadzili bardzo surowy tryb życia. Nazwę tę zawdzięczają białym szatom, które nosili. Dzień z życia mnicha w opactwie naznaczony był ciężką pracą. Od rana do wieczora obowiązywał ich ścisły post. Co noc budzili się o 3:00, aby modlić się i rozpoczynać pracę w ogrodzie. Żywili się serem i zielonymi warzywami liściastymi. Spali w jednym pomieszczeniu na stogach siana. Poza tym potrafili warzyć swoje własne piwo, jak również wytapiali broń i inne metalowe przedmioty. Średnia długość życia mnicha w czasach świetności opactwa wynosiła 40 lat. Przez wszystkie lata na terenie opactwa pochowano setki duchownych. Wliczając w to także liczne wojny, wiadomo, że wśród zakonników pogrzebani są także żołnierze i cywile, niewinnie pozbawieni życia podczas ataków. Wiele razy, jeszcze za czasów świetności opactwa, mnisi zgłaszali, że byli świadkami, jak postacie w białych szatach przenikały przez ściany. Ponadto, już po wygnaniu zakonników, pod koniec XV wieku wzniesiono na terenie opactwa dzwonnicę, w której jednak nigdy nie zamontowano dzwonu. Mimo to niejednokrotnie słychać było rozlegające się w okolicy bicie niewidzialnego dzwonu. Kiedy wieki później archeolodzy prowadzili badania na terenie klasztoru, odkryto dwa szkielety, które zdecydowanie nie wpasowywały się w standardy wyglądu mnichów z czasów króla Korwina. Szkielety te mianowicie mierzyły nieco ponad 2 metry, gdzie w przeszłości ludzie byli dużo niżsi niż obecnie. Biorąc pod uwagę, że wieki temu wszelkie, w cudzysłowie oczywiście, odchylenia od normy traktowane były jako dziwactwa, możliwe, że chcąc nie chcąc osoby te zostały wysłane do klasztoru siłą, aby nie móc żyć wśród pozostałej społeczności. Jednak istnieje także inne wytłumaczenie obecności wysokich istot. Legenda głosi, że w czasach świetności opactwa jeden z mnichów, przeczytając uprzednio w Małym Kluczu Salomona, że Walak posiada moc wskazywania skarbów ukrytych na ziemi, zapragnął przywołać go i wykorzystać do znalezienia skarbu ukrytego w opactwie. Skarbiec miał pochodzić jeszcze z czasów starożytnych i być stworzony przez wymarły już gatunek ludzi olbrzymów. W skarbcu, oprócz złota i kosztowności, miały znajdować się także księgi zawierające wiedzę tajemną, spisaną przez olbrzymów. Aby znaleźć skarbiec, mnich rozpoczął seans i poprosił Walaka o objawienie się. i choć demon pojawił się przed zakonnikiem, nie był on niewinnie wyglądającym dzieckiem na dwugłowym smoku, a potężną, czarną postacią z ogromnym mieczem w dłoni. Mnich poprosił o pomoc w znalezieniu skarbca. Walak zgodził się, ale jak można było się spodziewać? Jego pomoc nie była bezinteresowna. Demon zażądał od mnicha w zamian 6000 lat dostępu do jego duszy. Dusza miała być mu bezgranicznie posłuszna i wykonywać wszystkie rozkazy. Mnich zgodził się, jednak nigdy nie udało mu się odnaleźć skarbca. Stało się tak, ponieważ nieumiejętnie próbował zamknąć portal między światem żywych i umarłych i tym samym przechytrzyć Walaka. Ten w zemście pojmał jego duszę, która po dziś dzień służy demonowi. Portal został otwarty, przez co zjawiska paranormalne występują nieprzerwanie do dzisiaj, a każdy, kto znajdzie się na terenie opactwa, może czuć się obserwowany przez duchy wypuszczone do świata żywych. Mimo iż w filmie Obecność 2 Walak przedstawiony jest jako demon opętujący i pragnący pozbawić życia każdego, kto stanie mu na drodze, w rzeczywistości jego celem nie jest zabijanie. Co więcej, owe księgi opisują demona jako postać, która wręcz może stanąć ramię w ramię z przywołującym, kiedy uzna go za odpowiedniego towarzysza i pomóc mu wzbogacić się. Ogólnie cele tego demona są inne niż tylko rozlew krwi. Poza tym okultyści wierzą, że demony mogą również pomagać w uzdrawianiu chorych, ochronie i samorozwoju. Należy jednak mieć na uwadze, że demony to potężne duchy i ważne jest, aby traktować je z jak najwyższym szacunkiem i ostrożnością. Zdecydowanie lepiej nie wywoływać ich dla zabawy, a najlepiej nie wywoływać ich wcale, gdyż nieumiejętne wywołanie demona może skutkować szybkim i natychmiastowym nieszczęściem. W prawdziwym życiu Ed i Lorraine Warren nigdy nie wspominali, jakoby spotkali się z obecnością Walaka przy którejkolwiek ze swoich spraw. Jednak sama postać zakonnicy nie jest całkiem wymyślona na potrzeby filmu. Otóż, jeśli słuchaliście poprzednich odcinków na kanale, możecie pamiętać sprawę z Borley. To tam po raz pierwszy Lorraine spotkała ducha zakonnicy, która została zamurowana żywcem za romans z mnichem. I to ta właśnie postać zakonnicy była inspiracją do stworzenia filmowego Walaka na jej podobieństwo. A że, jak wiadomo, Obecność 2 stała się kinowym hitem, to również film z 2018 roku pod tytułem Zakonnica przedstawił Walaka jako zakonnicę właśnie. I w tym filmie również łatwo można dostrzec inspirację prawdziwym klasztorem Krca. Klasztor jest w Rumunii, jest tam też atak zjawy w tunelu i kilka innych szczegółów, choć już samo przedstawienie legendy pojawienia się Walaka odbiega od tej oficjalnej. Niemniej, jako fanka horrorów byłam zadowolona oglądając Zakonnicę i nie mogę się doczekać drugiej części, która ma się swoją drogą pojawić już w tym roku. Nie wspominam już nawet o Obecności 2, o której już kilkukrotnie mówiłam, że to jest mój najulubieńszy horror. Dlatego też myślę, że dobrym pomysłem będzie nagranie prawdziwej historii nawiedzenia w Enfield jako następnego odcinka. Swoją drogą, Obecność 4 też wyjdzie w tym roku. Szykuje się więc kilka super premier, na które już nie mogę się doczekać. I są to wszystkie informacje, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałam. Jestem ciekawa, czy znaliście prawdziwą historię Walaka i wiedzieliście, że wcale nie wygląda jak zakonnica? Zapraszam do komentowania. Jeśli podoba Wam się moja twórczość, będzie mi niezmiernie miło, jeśli pozostawicie po sobie jakiś ślad. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia!